Piotr Tolko, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem dziś w rozmowie pod krawatem jest pan doktor inżynier Andrzej Montwił, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw OZE, do spraw wodoru, do spraw gospodarki morskiej.
Dzień dobry.
Witam pana, panie doktorze. Powód, dla którego zaprosiłem pana, to informacja, która myślę, no właśnie, pytanie do pana, na ile jest kamieniem milowym w historii Szczecina, w historii Stoczni Szczecińskiej, Stocznia Szczecińska. No, Wulkan zbuduje statek dla Urzędu Morskiego, to będzie stawiacz pław. Zapowiadając naszą rozmowę kilkanaście minut temu, koledzy z poranka powiedzieli, ale to już tak na serio?
Tak, na serio. To na serio.
Jak to będzie realizowane, panie doktorze?
To oczywiście przyjmując z nowym zarządem stoczni Wulkan rozmowy na temat wspólnego działania ze środowiskiem zaczęły się zaraz po objęciu i po ukształtowaniu się nowego zarządu, nowej rady, pewnej nowej filozofii, gdzie zresztą jedno ze pierwszych spotkań nowego prezesa to było właśnie z firmami zgrupowanymi w Zachodniopomorskim Klastrze Morskim i tam jakby została otwarta sprawa powrotu do pewnego modelu funkcjonowania stoczni, jaki był wcześniej, czyli też jako parku przemysłowego, bez oczywiście zamykania drogi do budowy jednostek również pływających. Natomiast tak jak w przypadku tym jest tutaj, jest to w tle tej umowy podpisanej między stocznią a Urzędem Morskim jest konsorcjum czy grupa firm, która będzie tą jednostkę wykonywała w określonym zakresie, tak jak sobie ustalili uczestnicy tego pomysłu.
Czym ta filozofia działania stoczni pod nowym zarządem różni się od filozofii działania poprzedników? Bo powiem tak, panie doktorze, no tych prób reaktywacji budowy jednostek, dużych jednostek, jednostek pływających przez Stocznię Szczecińską było co najmniej kilka za poprzednich ekip.
No tak, tylko że do tego trzeba mieć kompetencje. Tych kompetencji w budowie statków nie zdobywa się, szczególnie dużych jednostek nie zdobywa się z dnia na dzień. A proszę pamiętać, że my, no niestety, trzeba było z różnych powodów, względów któregoś dnia zamknąć kompletnie to, tak. Ludzie, którzy znali się od lat na budowie statków, porozjeżdżali się po Europie, czy też gdzie indziej się poprzenosili. Potem był potężny zastój, nieszczęście typu Fundu Silesia dla tego terenu i potem powstał pomysł, który zresztą również powstał na forum Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, żeby stworzyć na tych terenach park przemysłowy. I dzisiaj mówimy zarząd stoczni mówi o parku przemysłowym, gdzie daje swobodnie, zgodnie z porozumieniami, umowami i tak dalej działać firmom, które budują różne konstrukcje, w tym elementy do statków, tak jak ostatnio na przykład sekcje do jednego z kruzerów też zostały zbudowane na terenie, nie przeszkadzając tym firmom w prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej i kontraktowaniu swoich tych. Natomiast równocześnie zaczęły się rozmowy, bo jako środowisko chcemy zacząć w Szczecinie również budować statki kompletne, nazwijmy tak, bo żeby było jasne, w Szczecinie statki się buduje, tylko często są to jednostki bez tego ostatniego
elementu
podstawowego, jakim jest na przykład nazwa, czy wykończenie, malowanie i tak dalej, bo przecież przypomnę choćby sławetny statek do transportu elementów rakiety Ariane powstał w Szczecinie, tak, czy budowanie seryjnie kadłubów jednostek, które potem gdzieś w stoczniach skandynawskich są wyposażane. Więc chcemy, żeby to było robione tu i nie ma mowy o jakichś wielkich statkach, bo też żeby było zrozumiałe. Uważam, że Szczecina nie stać i nie potrafimy, może nie potrafimy, nie mamy takiej możliwości ekonomicznej wybudowania wielkiego statku w Szczecinie, bo jest to związane z jednak z budowaniem przez lata kompetencji i umiejętności, a poza tym, no, wiemy dobrze, gdzie się buduje masowce, kontenerowce, gazowce dzisiaj i tym podobne wielkie jednostki, a Szczecin i tak ma naturalne ograniczenie, jeżeli chodzi o pochylnie Wulkan i tak. W związku z tym wydaje mi się, że lepiej budować jednostki małe, średnie, o bardzo dużym nasyceniu technicznym, o z nowoczesnymi napędami. Też proszę pamiętać, że przecież mówimy nie tylko o strefie Seca, ale mówimy również o obszarze Bałtyku, Morza Północnego, gdzie te normy dotyczące emisyjności jednostek idą coraz mocniej. Ja jestem zwolennikiem absolutnie nowych paliw i to zielonych, czy to wodór, może metanol, bo wodór raczej się nie sprawdzi na morzu i tym podobnych. I na to wszystko branża w Szczecinie jest gotowa na małe jednostki. Jest to kwestia rozwijania kooperacji, współdziałania, współpracy firm.
Ta kooperacja nie działała. Ja wiem, że być może nie lubi pan powrotu do historii i wchodzenia na grunty okołopolityczne, ale co nie zadziałało w poprzednich pomysłach reaktywacji Stoczni Szczecińskiej, budowy statku, budowy jednostek?
Ja pozwolę sobie to na to trochę pośrednio powiedzieć, panie redaktorze. Zarządzanie jest pewną sztuką czy umiejętnością, tak? I jeżeli ktoś się decyduje na zarządzanie przedsiębiorstwem i mówi, to będę budował jednostki, to przepraszam, ale pierwszy trzeba się na tym znać. I to jest podstawa. Każde działanie, szczególnie w takiej branży, no może nie szczególnie, ale w każdej branży, która wymaga wielu doświadczeń, umiejętności, dobrania odpowiedniej grupy ludzi i tak dalej, zarządzanie jest kluczowym elementem tego, żeby umieć. Natomiast poprzednicy to piękne, kiedyś poznałem piękne słowo, czytając książkę Wańkowicza, chciejstwo.
Panie doktorze, reasumując, jaki będzie udział samej stoczni? Będzie koordynować pracę kooperantów, podwykonawców? Będzie ich grupować w pewnych projektach? Czy będą
Sądzę, że będzie w tym kierunku szło. Na ile stocznia sama co zrobi, bo przecież ma dzisiaj też rozwija, proszę pamiętać, że rozwija pewne elementy takich usług wspólnych dla tych, którzy działają na jej terenie naokoło. To są tematy związane z obróbką blach, z przygotowaniem tych blach, etc., bo chcę w tym kierunku iść, robić nowe przeloty, to w związku z tym na pewno tutaj w tym względzie pójdzie. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne elementy wyposażenia, etc. jednostki, to będą firmy, które zresztą się wymienia przy okazji, tak, informacje o tym umowie podpisanej między Urzędem Morskim a Zachodniopomorskim.
Elektryka Morska.
I nam o to chodzi, żeby w regionie była mocna firma, a chcemy, żeby Stocznia Szczecińska Wulkan była mocną firmą, która może firmować tego typu działania, budowania różnych jednostek pod, nazwijmy, egidą, ale przy wykorzystaniu absolutnie umiejętności i zdolności, zresztą na bardzo wysokim poziomie fachowości i dobrym poziomie rynkowym przez firmy, które w Szczecinie są. To są średnie z reguły firmy, ale one są. I proszę wierzyć, że bardzo dobrze poruszałem się po rynku.
W rozmowie pod krawatem mniej więcej rok temu, panie doktorze, mówił pan o tym, iż Stocznia Wulkan, by wyjść na prosto, musi się przebranżowić i wejść i zaangażować się bardziej w projekty offshore. Jaki balans, jakie proporcje zachować w tej działalności? Budowa jednostek, działalność stoczniowa, działalność offshore?
Ja patrzę to w ten sposób, że stocznia ma do tego, ma takie możliwości, bo trzeba pamiętać, że na jej terenie działają firmy, które działają w sektorze offshore, wykonując dla różne konstrukcje dla tego sektora. I natomiast stocznia może być tym takim, tą firmą, która pociągnie albo która w rozmowach z ewentualnymi kontrahentami ma za sobą cały aparat różnych firm, które jest w stanie wykonywać w określonym zakresie to, co zdecyduje stocznia, a co zdecydują powiedzmy inne firmy. Widzę to na układzie absolutnej kooperacji, współpracy, współdziałania. To nie jest dzisiaj
50% na 50%?
A to różnie, to też zdajmy sobie sprawę, że to zależy od zdolności, od kompetencji, a przede wszystkim też o zdolności też trzeba pamiętać samej stoczni do zawierania określonych kontraktów, bo wiemy, jak było, co zastał prezes Kowalczyk po poprzednikach i nie oszukujmy się, sytuacja nie była prosta, no, ale skoro dzisiaj jest w stanie podpisać umowę na budowę jednostki, może niewielkiej dla malkontentów, ale jednak ta, która będzie pod klucz w Szczecinie, no to oznacza, że już już ten potencjał się stocznie zwiększa.
Panie doktorze, zaczął pan mówić o tym, co został nowy zarząd stoczni. Ja wiem, że takie pytanie będziemy też formułować do zarządu stoczni, w której z rozmów pod krawatem, ale chociażby posługując się informacjami medialnymi, coś ze styku działalności stoczniowej i działalności offshore'owej. Grzegorz Chuszcz, myślę, że również przyzna pan autorytet w kwestii przemysłu stoczniowego, zwrócił uwagę na pewien absurd: nowy plac montażowy w stoczni Wulkan zaplanowano tak, by w każdej chwili można go było zdemontować i odtworzyć pochylnie. To był brak zdecydowania, czy stawiamy na offshore, czy myślimy w przyszłości o budowaniu statków w stoczni?
Ja myślę, że to nie było patrzenie absolutnie nierynkowe, bez uwzględniania kosztów takiego budowy takiego systemu. Sam pomysł, żeby zamiast czy nabudować pochylnie arsenał, czy pochylnie na arsenale dawnym, nabudować dużą platformą poziomą, na której można będzie w przyszłości budować duże konstrukcje po kilkadziesiąt tysięcy ton, jak choćby podstacje energetyczne morskie, był bardzo dobry. Natomiast pomysł na to, żeby to było rozbieralne, no to oznacza jedno, dużo wyższe koszty niż stała przebudowa i dla mnie tutaj myślenie akurat takie strategiczne kompletnie było bez sensu, dlatego że nie, albo decydujemy się na budowę czy utrzymanie potencjału do budowy czegoś, czego nie zbudowano w stoczni od lat 20-30. Nie wiem, kiedy ostatni statek szedł z pochylni Odra.
Początek lat 2000,
No to ponad 20. A dzisiaj rynek jest taki, że jest zapotrzebowanie dalej na konstrukcje offshore'owe, bo proszę pamiętać, też mamy cały sektor oil and gas przecież jeszcze. On ma się dobrze i będzie się jeszcze miał dobrze. Zresztą sama dywersyfikacja gazu spowodowała, że przecież polskie firmy są w offshore, jeżeli chodzi o wydobycie gazu na Morzu Północnym. W związku z tym takie konstrukcje będą zawsze potrzebne. Ale na takiej płycie można budować sekcję cruiserów, sekcję każdego dużego statku, bo przy tak dzisiaj statki buduje się jak klocki Lego. Tak, jak domy z klocków Lego. Składa się po prostu.
Czy będą nowe jednostki zatem? Pytanie wielu pewnie takie w Szczecinie i w regionie sobie zadaje.
No, powiem w ten sposób. No, na ten temat zaczęliśmy go prawie 3 lata temu, jeżeli chodzi o budowę choćby jednostek typu CTV i tych rozmów trochę było w różnym miejscu. Brakowało nam takiego jakby tego kogoś, kto wychodząc na rynek powie, że w konsorcjum zbuduje taką jednostkę i będzie uznawany, że okej, to fajnie. Natomiast widzimy to jednak chcemy takiej dosyć mocnej firmy w Szczecinie, która typu Wulkan, która pozwoli tym średnim firmom wzmocnić pozycję rynkową. I ja uważam, że tak, to jest kwestia przekonania środowiska, że warto, tak? Bo na razie mamy to, że...
Ale środowisko chyba mówi, że warto. Głównie te małe firmy zajmujące się wyposażeniem, bo takie mam wrażenie.
Okej, tylko te firmy muszą też zbudować takie relacje kontraktowe między sobą, żeby nie było tak, jak raz drugi się zdarzało, że ten, który budował tą jednostkę na końcu pod klucz, okazało się, że wszyscy naokoło jest okej, tylko finansowo, tylko ten, co zbudował, jest pod kreską, tak? Zresztą mamy przykład innej dużej państwowej firmy, która niestety tak działa, tak? Wszyscy naokoło okej, albo nikt nie jest okej, to jest od lat problem Gryfi chociażby, tak? Jak budować relacje wzajemne, robić dobrze remonty, natomiast być i tu do przodu, i podwykonawcy, żeby być do przodu. To jest kwestia układania, to jest kwestia budowania pewnej kultury współpracy, współdziałania. Wiemy dobrze, że w Polsce mamy z tym problem, natomiast cały czas nasze firmy namawiamy w klastrze, po to on jest, żeby współpracować, współdziałać, bo wspólnie jesteśmy w stanie absolutnie podkluczyć. Ja dam taki mało znany przypadek, kiedy tutaj została taka kompletnie zrujnowana jednostka, zmodernizowana, przebudowana. Zlecił to zagraniczny armator i świetna wyszła jednostka, tylko mało kto chciał się tym chwalić. Nie wiem dlaczego, ale proszę wierzyć, że opinie były świetne i wszystko zostało zrobione w Szczecinie. Kompletnie wyposażenie.
Ile będzie kosztował dok dla stoczni Gryfia, skoro o Gryfii pan zaczął mówić? Ten dok trzeba dokończyć.
Przepraszam, ale to proszę nie do mnie, do Funduszu Rozwoju Spółek. Ja na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem, ile kosztował dotychczas. Jest to przykład, dok jest przykładem, tak jak promy, że jest jakaś idea bez podstawy jakiejkolwiek rachunku ekonomicznego, bo jakby się uważało czy uznawało poprzednio, że budżet państwa wytrzyma wszystko, tak, a wiemy dobrze dzisiaj, jakie są napięcia budżetowe. Ten dok jest budowany z pieniędzy publicznych, proszę pamiętać, które powinny być jednak dużo uważniej oglądane niż prywatne, a jest było odwrotnie. Natomiast no dzisiaj Fundusz Rozwoju Spółek stoi przed, no nie ma wyjścia, musi ten dok dokończyć i tym bardziej, że no, głębia też jest już w zasadzie dokończona, a miejsce do posadowienia tego doku jest dokończone czy kończone i w związku z tym no za chwilę on powinien wchodzić po to, żeby robić duże jednostki, ale to też trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, tak. Musi być remontujący jednostki, stocznia remontowa, musi mieć bardzo dobrą renomę i być gwarantem wykonania szybko, sprawnie. No,
czy remontów. Ma tę renomę, panie doktorze?
Myślę, że o ile Wulkan bardzo, wydaje mi się przynajmniej w ocenie środowiska, szybko jakby się przestawił na te tory współdziałania, współpracy, o tyle no niestety ja mam wrażenie, że w Gryfii jednak nie jest dużo, dużo lepiej niż było poprzednio.
Sprawa budowy doku dla stoczni remontowej Gryfia nawet znalazła swój finał w prokuraturze okręgowej, która wszczęła śledztwo. Ale jeszcze chciałem krótko namówić pana na krótki komentarz odnośnie realizacji wspólnych projektów. Zaczął pan o tym mówić, że generalnie w kraju mamy z tym problem. Mam też niestety wrażenie, że tu na Pomorzu Zachodnim, czy też w Szczecinie, jeśli chodzi o projekty stoczniowe, mamy z tym większy problem niż choćby Trójmiasto. Pomoże mi pan, że tak powiem, zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje?
Znaczy, powód jest jeden. W Trójmieście mamy dwie potężne firmy, czy dwie bardzo duże firmy. Jedna w Gdańsku, jedna w Gdyni, tak, które po pierwsze mają zdolności do zawierania dużych kontraktów. I to jest podstawowa rzecz, tak. My takiej firmy w Szczecinie nie mamy niestety. W związku z tym jesteśmy ograniczeni.
No ale można powiedzieć, że mieliśmy.
No mieliśmy, nie mieliśmy, bo to pytanie, czy jeżeli ktoś żyje za pieniądze publiczne, to ma te zdolności, czy nie ma, tak? A jeżeli chce budować, no ja myślę, że inaczej, ja powiem inaczej, no budowanie, próby budowania promów w Szczecinie i budowanie tego doku pokazuje, że to było tylko na papierze. Nie było tej zdolności. Natomiast w Trójmieście mamy naturalnego Krista, a w Gdyni naturalnego remontową shipbuilding w Gdańsku. I wokół tych firm, ich kontraktów większych, mniejszych, są zgrupowane dziesiątki małych, średnich przedsiębiorstw, które w ramach budowy konstrukcji jednostek czy remontu, bo proszę pamiętać, że remontowa shipbuilding to też potężne remonty, tak? Chociażby wież wydobywczych, bo nawet tak daleko oni przecież od lat również to robią. Mają renomę na rynku światowym, mają klientów, kontrahentów, którzy to zlecają, wiedząc z drugiej strony, że mają bardzo dużą grupę firm, które jeżeli będzie trzeba wykonać dany remont czy wybudować daną konstrukcję, w tym jednostki pływające, to mają cały jakby powiedzmy pakiet firm, które to zrobią. My staramy się, czy chcemy, żeby podobna sytuacja zaistniała u nas, tak? Bo proszę wierzyć, no jeżeli firma ma zdolność kontraktową taką, że może wybudować małą jednostkę, no to żaden armator na świecie nie przyjdzie do takiej firmy, wybuduj mi jednostkę większą albo na przykład droższą za kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych. Nikt nie przyjdzie. To już nawet na wyjściu wiadomo, że nie. Jeżeli będzie myślał o przemyśle stoczniowym w Polsce, no to od razu pójdzie do Trójmiasta.
Marzy nam się odbudowa w takiej skali również tego przemysłu stoczniowego tu w Szczecinie, panie doktorze. Może trzeba poważnie pomyśleć o tym, żeby kolejnym zleceniem dla na przykład stoczni Wulkan była budowa bunkierki, która jest potrzebna do tego, by zasilać przyszłe promy, które pojawią się na Bałtyku, zasilane paliwem LNG. Bo zdaje się, że mamy z tym problem. Czy będziemy mieć z tym problem?
Od początku budowy terminalu LNG w Świnoujściu popełniono podstawowy błąd. I to uważam, że jest to również błąd po stronie zarządu portu i poszczególnych zarządów wcześniej, że w momencie, kiedy podjęto decyzję o budowie terminalu LNG, trzeba od razu było myśleć, jak stworzyć i w którym miejscu, czy to w porcie wewnętrznym, nazwijmy tak ujścia, czy na Świnie, jak stworzyć stanowisko do tankowania małych jednostek LNG, bo proszę pamiętać, że promy LNG na Bałtyku pływają już od lat chyba 20. Tylko ciągle brakowało portu, w którym można by było no, taką bunkierkę zatankować, potem mogłaby popłynąć gdzie indziej. Dzisiaj próbuje się tą sytuację ratować w ten sposób. Oczywiście, czy dzisiaj gdzieś ten błąd się naprawia, ale mówię, szkoda, lata stracono, bo my byśmy dzisiaj prawdopodobnie byli takim hubem.
Natomiast... Czy to będzie tak, że polskie promy będą tankowane w Istat?
A ja nie wiem na ten moment, ale tak może być. Nie wiem, gdzie są na przykład tankowane promy TT Line. Tak, proszę pamiętać, że TT Line ma dwie duże jednostki, które oczywiście chodzą różnie, bo one raz przychodzą ze Świnoujścia, raz chodzą z innych portów, bo ta linia ma, bo ten armator ma więcej linii żeglugowych, promowych na Bałtyku. Natomiast to też nie jest łatwa praktyka, bo praktyka tankowania z lądu tych promów na Bałtyku istnieje, no bo ten system jest rozwinięty, chociaż oczywiście lepiej było, żeby bunkierka podchodziła. Natomiast co do budowy. Uważam, że jesteśmy w stanie tu wybudować taką jednostkę, tylko no, Szkopuł zawsze, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, polega na tym, że musi być armator, który przyjdzie, chociaż zada pytanie, czy jesteście w stanie budować i na jakich warunkach, po to, żeby wybrać ileś ofert. Proszę pamiętać, że tutaj są różne idee, tak. Polityka morska w Szczecinie, której jestem też pracownikiem, też rozgląda się za nową jednostką badawczą wysokiej klasy. No pytanie, dlaczego by ta jednostka nie mogła być zbudowana w Szczecinie, bo przecież ona też będzie budowana z pieniędzy budżetowych, tak. No stocznia, uczelnia przecież nie ma takich pieniędzy własnych, tylko jeżeli by ten projekt wyszedł, no to ona też otrzyma te pieniądze jako dotację budżetową.
No i to jest kolejny jednostkę. Punkt, że tak powiem, w dosie stoczni, która może pochwalić się kolejnym projektem wychodząc na rynki zewnętrzne.
Oczywiście i to jest taki element, gdzie możemy przez takie jednostki budować własną renomę, pokazując, zobaczcie, tu się buduje fajne jednostki, może mówię, niewielkie, oceaniczne, ale jednostki, które absolutnie nadają się do żeglugi i nie tylko na morzach zamkniętych, ale i otwartych.
Panie doktorze, króciutko, kwestia kadr dla stoczni szczecińskiej Wulkan, dla podwykonawców, dla tych małych, średnich firm zajmujących się wyposażeniem. Czy tu jest jakiś problem? Bo zdaje się, że ta stara kadra, mówiąc tak, z szacunkiem oczywiście o tych pracownikach stoczniowych, powoli odchodzi. Czy są następcy?
No na pewno, czy są następcy? Nie ma następców z naturalnego powodu, bo jeżeli się pojawiali nowi ludzie w tej branży, wyedukowani, no to oni po prostu szli tam, gdzie takie było zapotrzebowanie. Natomiast na pewno ja to obserwuję na przykładzie morskiej energii wiatrowej. Widzę, że do polskich firm, które budują i będą budować, przychodzi, czy wraca, czy znajdują się w nich Polacy wyedukowani w Polsce, którzy zdobyli doświadczenie światowe. Wszędzie. Tam, gdzie na świecie budowano farmy, czy to na lądzie, czy na morzu, to oni się znajdowali. Nagle się okazuje, że są odpowiedzialni za bardzo poważne projekty, które są realizowane w Polsce. I myślę, że to trochę takich ludzi jest. Natomiast tu jest druga sprawa, to jest odbudowa szkolnictwa zawodowego i wyższego, chociaż tu jest łatwiej, bo uważam, że wyższym jest dużo łatwiej, tak, bo jeżeli politechnika kształci od lat mechaników, no to żaden jest problem przystosować się do tego.
Z offshorem, tak?
Tak, czy kierunki teraz z offshorem, chociażby logistyka offshore, czy też kierunek inny. Natomiast techniczny, to jest to kwestia odbudowy bardzo poważnie tego, co niestety po reformie ponad 20 lat temu uważam, że trochę zniszczono. To jest bardzo silne szkolnictwo zawodowe techniczne. Przecież ja sam powiem szczerze, jak poszedłem na studia i moimi kolegami na pierwszym roku, a też jestem mechanikiem z wykształcenia okrętowym, na pierwszym roku byli po technikach tych naszych wiodących, to ja musiałem nadrabiać po liceum do nich, bo oni naprawdę byli gotowi w zasadzie już pójść do pracy i to nie tylko na szeregowego pracownika, tylko w bardzo krótkim czasie na czy tam brygadzistę, na kogoś odpowiedzialnego już za jakiś odcinek. I to musi musimy odbudowywać, ale to musimy odbudowywać w mentalności też, powiem tak, rodziców i dzieciaków, bo to nie są łatwe potem uczenie się, tak? No, w dobie czasu, kiedy palce większości dzieciaków łatwiej obsługują smartfona, a nie potrafią trzymać młotka, no to są to pewne rzeczy poważne. Natomiast tak obserwujemy, że chyba coś już się zmienia, dlatego że oferta
pracy... No, mamy szkołę
pracy,
patronacką chociażby w zespole szkół w Świnoujściu, prawda?
Tak, w zespole szkół w Świnoujściu, w Kołobrzegu, w Darłowie, no ale mamy chociażby, przez dzisiaj też nowy rocznik wychodzi z tych, jeżeli chodzi o zespół szkół morskich politechnicznych.
Na Chorzej.
Na Chorzej, tak. Bo dzisiaj też nowy, kolejny rocznik wychodzi jakby ze szkoły. No to musimy, że mamy, tylko jest to kwestia tego, żeby rodzice się nie bali, a dzieciaki zdawały sobie sprawę, że tak samo jest dzisiaj szanowany w każdym przedsiębiorstwie technik po technikum, bardzo dobry, czy osoba po studiach wyższych. To naprawdę już dzisiaj, a co do zarobków, no to już nie będę mówił, ale proszę wierzyć, że warto.
Po szkołach technicznych chyba zarobki często bywają, zdarza się, że bywają większe niż po studiach.
To znaczy, to zależy, bo też trzeba pamiętać, że po studiach też kogoś innego kształcimy i po studiach też na studia zresztą zachęcam, bo uważam, że nadążamy szybciej i łatwiej nam uczelniom się przystosować do rynku, bo to jest ta autonomiczność uczelni w decydowaniu, kogo kształci, jak kształci. Trudniej jest to w szkolnictwie średnim.
Pan dr Andrzej Montwił, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego i wykładowca Politechniki Morskiej, dodajmy, w Szczecinie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.